Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: chrześcijanie, ukryte ofiary prześladowań. Bardzo gorąco i serdecznie witam gości naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. W studiu telewizji Trwam jest z nami pani Magdalena Majkowska, adwokat, członek zarządu Instytutu Ordo Iuris, dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór. I pan Łukasz Bernaciński, członek zarządu Instytutu Ordo Iuris, dyrektor Centrum Badań i Analiz Ordo Iuris. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Ojcze, szczęść Boże wszystkim.
Dzisiejsze nasze spotkanie jest współorganizowane przez Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, które monitoruje zachowania antychrześcijańskie, wdraża procedury dochodzenia praw osób pokrzywdzonych, a także chroni wolność wyznania, religii i sumienia. Numery telefonów do Centrum Ochrony Praw Chrześcijan dla tych z Państwa, którzy chcieliby skorzystać z pomocy prawnej: 536 608 687, 536 608 687 i drugi numer telefonu 536 608 673, 536 608 673. Adres mailowy copch@copch.pl. Chrześcijanie, ukryte ofiary prześladowań. Kiedy mówimy o prześladowanych chrześcijanach, bardzo wielu z naszych rodaków, bardzo wielu z nas myśli o rzeczywistości, która jest bardzo odległa. Tymczasem dzieje się to także w naszej ojczyźnie, na naszych oczach, na wyciągnięcie dłoni. Pani mecenas, rozpocznijmy naszą rozmowę chociażby od ostatniego bulwersującego przykładu, jeżeli chodzi o postępowanie sądowe względem Mariki. Proszę przypomnieć, czego dotyczy ta sprawa.
Marika to jest 24-letnia obecnie dziewczyna, która została skazana na 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności za próbę wyszarpania razem z 3 innymi sprawcami tęczowej torebki, która była o wartości 15 zł. Do Instytutu Ordo Iuris ostatnio zgłosili się jej rodzice, którzy złożyli prośbę o ułaskawienie dziewczyny do prezydenta Andrzeja Dudy, bo wyrok tych 3 lat pozbawienia wolności za próbę wyszarpania tęczowej torebki nie dość, że się uprawomocnił, to dziewczyna od roku przebywała w więzieniu. I w momencie, kiedy do nas zgłosili się rodzice do Instytutu Ordo Iuris, przyjęliśmy sprawę i po pierwsze uzyskaliśmy pozytywną opinię sądu poznańskiego, który skazał wcześniej kobietę na 3 lata więzienia. Dostaliśmy ich pozytywną opinię co do ułaskawienia, co pozwala teraz skierować to postępowanie na dalsze tory i prosić prezydenta Andrzeja Dudę o ułaskawienie. Jednocześnie powiedziałam, że była przez ponad rok w więzieniu, ponieważ wystosowaliśmy też wniosek o przerwę w wykonaniu kary do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie ułaskawienia do prokuratora generalnego i prokurator generalny przychylił się do naszego wniosku i Marika od późnych godzin w zeszły czwartek przebywa już na wolności do czasu decyzji prezydenta. W zależności od tego, czy prezydent przychyli się do prośby o jej ułaskawienie, to albo zostanie na wolności, albo wróci do więzienia na kolejne 2 lata. To, co w tej sprawie bulwersuje, to z jednej strony drakońsko wysoka kara. Kara 3 lat bezwzględnego więzienia. To było w zbiegu z wybrykiem chuligańskim zakwalifikowane. Czytając uzasadnienie zaś tego orzeczenia, dowiadujemy się, że jedną z okoliczności obciążających dziewczynę było to, że chociażby udzielała się wcześniej w Młodzieży Wszechpolskiej, czyli legalnie działającej jednej z największych organizacji młodzieżowych w Polsce. I czytając to orzeczenie, a też porównując to jako adwokat z innymi postępowaniami, gdzie za gwałt zdarza się, że ktoś idzie na 3 lata do więzienia, czy gdzie za znęcanie się, brutalne znęcanie się nad rodziną można dostać wyrok skazujący na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że tak naprawdę tutaj nie chodzi o sam czyn, tylko o poglądy, światopogląd zarówno skazanej Mariki, jak i sędzi. I to, co jest tak naprawdę tutaj w tej sprawie problemem, bo nikt oczywiście nie pochwala tego, czego dokonała Marika. No oczywiście to było złe. Natomiast na pewno kara, którą dostała, jest rażąco niesprawiedliwa. Ja tutaj tylko wspomnę o tym, że przecież równolegle w Warszawie miało miejsce napad na furgonetkę Fundacji Pro Prawo do Życia przez aktywistów LGBT, między innymi przez Margota. I tam przebieg całego zdarzenia był o wiele bardziej brutalny, ponieważ chodziło o zniszczenie tej furgonetki, pomazanie plandeki, porozcinanie jej, przedziurawienie opon, poprzebijanie lusterek, czy wreszcie zaatakowanie jednego z wolontariuszy, który jechał tą furgonetką. Dodatkowo jeden ze sprawców, z 3 sprawców, miał przy sobie nóż. I tutaj sąd warszawski wydał orzeczenie, które jeszcze nie jest nawet prawomocne, ograniczenia wolności poprzez prace społeczne i niewielką nawiązkę, zadośćuczynienie. Zaś w sprawie Mariki mamy do czynienia, gdzie młoda kobieta, wcześniej niekarana, gdzie podczas czynu nie miało miejsca też użycie niebezpiecznego narzędzia, trafiła na 3 lata więzienia.
Do tej sprawy odniósł się także we wpisie na Twitterze minister sprawiedliwości i prokurator generalny, pan minister Zbigniew Ziobro, który mówił, że sąd powinien orzekać i wydawać wyroki na podstawie czynów, a nie światopoglądu. A tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z wyrokiem dotyczącym typowej wojny światopoglądowej, która się dzieje na naszych oczach.
No nie da się wytłumaczyć, wyjaśnić inaczej tego orzeczenia. Ja jako adwokat byłam, początkowo myślałam po prostu, że to jest żart, że ktoś po prostu sobie z nas z Instytutu zakpił i wysłał sprofanowany po prostu wyrok. Więc tutaj, jeżeli chodzi o to, to trzeba też zauważyć, że w momencie, kiedy będziemy wydawać wobec jednej strony debaty publicznej tak rażąco wysokie orzeczenia, gdzie podczas gdy ta druga strona liberalno-lewicowa albo wobec nich postępowania są umawiane, bo takie też przypadki były, gdzie był zaatakowany wolontariusz, natomiast sąd umorzył postępowanie z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość, albo są wydawane śmiesznie niskie kary wobec takich osób, a z drugiej strony mamy do czynienia z sytuacją, gdzie młodą dziewczynę, przed którą jeszcze tak naprawdę całe życie jest, umieszcza się w więzieniu z prawdziwymi przestępcami.
Chrześcijanie, ukryte ofiary prześladowań, panie dyrektorze, rozmawiamy o tym wszystkim, co dzieje się na naszych oczach, na wyciągnięcie naszej dłoni. Klauzula sumienia to zapis, który ma chronić osoby wierzące, osoby, które mają prawo także do realizowania swojej wizji dotyczącej także rzeczywistości wiary, chociażby w wymiarze swojego życia zawodowego. A w ostatnim czasie coraz więcej widzimy przykładów, które mówią, że ta klauzula sumienia jest łamana. Więcej, znajdują się pracodawcy, którzy omijają klauzulę sumienia i wymagają od swoich pracowników, aby respektowali te zarządzenia, które kieruje do nich pracodawca jako normę ich funkcjonowania. I zbliżające się wybory i bardzo wiele środowisk politycznych, które także podejmuje postulat dotyczący zniesienia klauzuli sumienia.
Dokładnie tak. Trzeba przede wszystkim wskazać, że sprzeciw sumienia, który jest troszeczkę czymś innym od klauzuli sumienia, przysługuje każdemu człowiekowi. nasza wolność sumienia, wolność religii wynika wprost z godności osoby ludzkiej, która przysługuje każdemu człowiekowi. Sprzeciw sumienia jest właśnie taką naturalną konsekwencją. Tym, że zawsze możemy odmówić działania, które identyfikujemy jako pewne zło. Klauzula sumienia jest to przepis ustawowy. Przepis, który tak naprawdę reguluje, w jaki sposób można korzystać ze sprzeciwu sumienia. Więc nawet jeżeli brak klauzuli sumienia w ustawach, brak takiego przepisu, czy to w ustawach branżowych, w kodeksie pracy itd., nie zmienia to faktu, że sprzeciw sumienia przysługuje każdemu i w każdej sytuacji, każdemu pracownikowi, każdej osobie. Klauzula sumienia, którą mamy chociażby w ustawach branżowych o zawodzie lekarza, lekarza-dentysty, czy w stosunku do pielęgniarek, ona w pewien sposób reguluje, w jaki sposób z tej klauzuli, z tego sprzeciwu sumienia można skorzystać. Teraz mamy wiele naruszeń. Właśnie dlatego, że nie ma tej wiedzy o tym, że nawet brak konkretnego przepisu w stosunku do pracowników innych branż nie uchybia temu, że każdy może postąpić w zgodzie ze swoim sumieniem i jest to jego niezbywalne prawo. Prawo, którego nie przyznaje ustawodawca, ale które odkrywa, które respektuje, które na poziomie konstytucyjnym może uznać, ale nie nadać, ponieważ ono przysługuje i ma zupełnie inne źródło niż wola ustawodawcy. Natomiast pewne środowiska polityczne, nie ukrywajmy, związane z lewicą, chciałyby usunięcia tej klauzuli sumienia, a zatem tego przepisu, chciałyby go wyrugować, żeby on nie był nigdzie zapisany. To oczywiście w żaden sposób nie spowoduje, że każdy człowiek, nie tylko katolik, będzie mógł się na ten sprzeciw sumienia powoływać. Natomiast doprowadzi do niesamowitych konfliktów. Konfliktów w pracy, z pracodawcą, w szpitalach, czy konfliktów nawet między osobami w takich zwykłych stosunkach społecznych. Dlatego jednoznacznie trzeba przypominać z jednej strony o tym niezbywalnym prawie, z drugiej strony to, co my przygotowaliśmy w lutym tego roku. A zatem projekt ustawy, który realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku. Wyrok całkowicie przemilczany, niezrealizowany przez żaden rząd, który od tego czasu pełnił władzę w Polsce. A zatem właśnie wprowadzenie klauzuli sumienia, działanie zupełnie odwrotne od postulowanego przez lewicę. W zgodzie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2015 zapisanie tej klauzuli sumienia wprost w kodeksie pracy, w ustawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, żeby każda osoba, każdy pracodawca, każdy przedsiębiorca wiedział, że także prowadząc działalność gospodarczą może to czynić zgodnie ze swoim sumieniem i w licznych ustawach branżowych, przede wszystkim z obszaru medycyny, no bo jest to taki obszar, który jest najbardziej narażony na pewien konflikt sumienia w związku z pewnymi zabiegami medycznymi, do których niektóre osoby mogłyby być zmuszane. Dlaczego przedsiębiorcy, a nie tylko pracownicy? Mamy chociażby przykład drukarza z Łodzi, przykład przełomowy, gdzie osoba prowadząca właśnie taką działalność gospodarczą, nie wiedząc nawet, kto do niej przychodzi, została poproszona o wydrukowanie pewnych plakatów, które miały promować wydarzenie o szeroko pojętym charakterze promocyjnym dla środowisk homoseksualnych. Odmówiła tego nie ze względu na osoby, które przyszły, ale właśnie ze względu na to, że nie chciała promować pewnych określonych idei. Sumienie tej osoby nie pozwalało jej przyłożyć ręki do promocji grzechu. Wówczas została ukarana za swój czyn, za tą odmowę, ze względu na pozostałości jeszcze po komunistycznych ustawach i zupełnie anachroniczne przepisy. Dzięki interwencji Instytutu Ordo Iuris, tutaj pod wodzą koleżanki, która z pewnością będzie mogła więcej szczegółów przekazać, doprowadziliśmy proces aż do Sądu Najwyższego, gdzie udało się to anachroniczne prawo sprzeczne z prawami człowieka, z prawem do postępowania w zgodzie z sumieniem uchylić.
Drukarz z Łodzi, pani mecenas, ale także sprawa farmaceutki, o której warto przypomnieć.
Tak, farmaceutka z Krakowa, która odmówiła sprzedaży środków wczesnopolonych L1, wobec niej wszczęto postępowanie dyscyplinarne i początkowo sąd pierwszej instancji ukarał ją bez w ogóle dopuszczenia jej do jakichkolwiek wyjaśnień, ponieważ farmaceutka nawet nie stawiła się na rozprawie z przyczyn uzasadnionych. Sąd ukarał ją karą nagany. W tym momencie włączyliśmy się w to postępowanie i przed Naczelnym Sądem Aptekarskim okazuje się, że ramię w ramię z rzecznikiem dyscyplinarnym farmaceutów domagaliśmy się uchylenia tego orzeczenia z powrotem do pierwszej instancji. I niedawno Sąd Aptekarski w Krakowie po ponownym rozpoznaniu sprawy umorzył te postępowanie z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość. I tutaj jest to, o czym wspominał pan Łukasz Bernaciński, czyli niektóre środowiska medyczne z uwagi na to, że nie ma wprost wskazanego w przepisach ustawowych sformułowania klauzula sumienia, twierdzą, że ta klauzula sumienia nie przysługuje, co jest oczywiście nieprawdą, ponieważ sprzeciw sumienia, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu, które już wcześniej tutaj było przywoływane, sprzeciw sumienia przysługuje każdemu. Nie może być tak, że pewne środowiska pod tym kątem są uprzywilejowane, a inne nie. I w toku tego postępowania, jak mi opowiadała farmaceutka, zanim jeszcze włączyliśmy się w to postępowanie, to jej powiedziano wprost, że skoro ona nie chce sprzedawać tego typu środków, to ona po prostu nie powinna być farmaceutą. W tym momencie można powiedzieć, że odnieśliśmy sukces o tyle, o ile właśnie doszło do umorzenia postępowania z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość, bo jak sam sąd zauważył, żadne dobra pokrzywdzone nie zostały w ten sposób, że ona odmówiła sprzedaży tego środka, naruszone. Natomiast nie można mówić tutaj o pełnym sukcesie, dopóki sąd nie orzeknie o tym, że farmaceuta ma prawo w zgodzie ze swoim sumieniem odmówić sprzedaży tego typu środków i nie przykładać się do czegoś, co w jego sumieniu jest po prostu złem, grzechem. Dlatego też złożyliśmy odwołanie od tego orzeczenia, domagając się uniewinnienia farmaceutki, bo nie można tutaj też mówić o narzucaniu poglądów przez farmaceutę pacjentowi, który przychodzi z receptą na te tabletki wczesnopolonne i ich nie uzyskuje. Natomiast odwrotnie, gdyby przyjąć, że farmaceuta ma taki obowiązek, żeby wydać te środki, to jest po prostu narzucanie poglądów pacjenta temu farmaceucie. Oczywiście to jest niezgodne z konstytucją, z wolnością sumienia i wyznania. Oczywiście, i to trzeba bardzo mocno podkreślić, każdy ma prawo do sprzeciwu sumienia z uwagi na swoje poglądy dotyczące kwestii naukowych, religijnych czy etycznych.
Chrześcijanie, ukryte ofiary prześladowań. W ostatnim czasie, szanowni państwo, byliśmy świadkami w naszej ojczyźnie wielu scen, wydarzeń, które bezpośrednio godziły chociażby w światopogląd wyznawaną wiarę ludzi, którzy przyznają się do tego, że są katolikami, przerywane nabożeństwa, przerywane msze święte, bezczeszczone świątynie, bezczeszczone święte figury i obrazy, chociażby Matka Boża Jasnogórska z tęczową aureolą. Rodzi się w dalszym ciągu, myślę, uzasadnione pytanie, które powinno stać się częścią debaty publicznej o granicę dotyczącą tak, wolności słowa, wyrazu formy artystycznej i rzeczywiście z drugiej strony zagwarantowanie osobom wierzącym w naszej ojczyźnie, a także na całym świecie do tego, aby ich świętości były szanowane, a nie deptane.
Powiem brutalnie, że te granice są coraz bardziej przekraczane i ta wolność słowa, tak tłumaczona wolność słowa, wolność artystyczna, przesuwana, rozszerzana kosztem właśnie wolności sumienia i wyznania. co prowadzi do tego, że katolicy są coraz bardziej spychani na margines i te ataki na katolików przestają już częstokroć przybierać formę słowną, tylko sprawcy zachęcani przez celebrytów, polityków, którzy próbują kapitał polityczny zbić na tego typu zagraniach, sprawcy posuwają się do coraz bardziej brutalniejszych form przemocy wobec osób wierzących w Polsce. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia chociażby z dwoma przypadkami pobić księży. Jedna to jest sprawa z Pionek koło Radomia, gdzie 80-letni ksiądz wracał z posługi chorych i został w tym czasie napadnięty od tyłu, obalony i pobity. Ja nie mam wątpliwości, że było to na tle właśnie nienawiści do chrześcijan z uwagi na to, że ksiądz był wówczas ubrany w sutannę. Drugi przypadek, który miał miejsce parę dni później we Wrocławiu, to jest sprawa księdza, który również został uderzony. Grożono mu, że sprawca uderzy go jeszcze raz oraz był obrzucony obelgami tylko dlatego, że również był w sutannie. Ale mamy też przypadki, kiedy ten przebieg jest o wiele bardziej dramatyczny. Chociażby śmierć księdza, zabójstwo księdza z Paradyża, gdzie sprawca summa summarum został ukarany karą 15 lat pozbawienia wolności. Czy sprawa z Siedlec, gdzie teraz toczy się postępowanie w związku z zabójstwem ojca Maksymiliana. Więc to wszystko, te granice są przesuwane, bo mamy na to przyzwolenie. Przyzwolenie sądów, które nie kwapią się do tego, żeby sądzić w tego typu sprawach. Przykład. Sprawa, która miała miejsce parę lat temu podczas tak zwanego Marszu Równości w Gdańsku, gdzie część uczestników przeszła w takim performensie, podczas którego sparodiowała procesję Bożego Ciała. Uczestnicy tego performensu mieli na sobie coś a la szaty liturgiczne. Była też monstrancja ustylizowana na żeńskie organy płciowe. I co się okazuje? Zdaniem gdańskiego sądu, który umorzył to postępowanie jeszcze przed wszczęciem przewodu sądowego, nie można tutaj mówić o naruszeniu uczuć religijnych pokrzywdzonych. Co więcej, obserwatorzy powinni sobie z tego zdawać sprawę, że podczas Marszu Równości mogą się takie rzeczy wydarzyć, więc powinni być na to przygotowani. A jeżeli nie chcą patrzeć, to po prostu powinni zostać wtedy tego dnia w domu.
W wielu tych sytuacjach doświadczamy tego namacalnie, że ten zapis, który ma chronić nasze uczucia religijne, panie dyrektorze, jest zapisem bardzo martwym, a do tego jeszcze mamy postulat, żeby z polskiego prawodawstwa ten zapis całkowicie usunąć.
Dokładnie tak. Polskie rozwiązanie, można powiedzieć, jest i tak dużo bardziej neutralne niż chociażby rozwiązania niemieckojęzyczne, gdzie wprost chroni się dogmaty. U nas mówimy o jakichś niedookreślonych uczuciach religijnych. Ale wygląda na to z praktyki, którą obserwujemy, że zarówno artykuł 195 kodeksu karnego, który dotyczy przeszkadzania w nabożeństwach, jak i 196 właśnie dotyczący ochrony uczuć religijnych, są prawem niezwykle dziurawym, pozwalającym sądom, które być może ze swojego doświadczenia życiowego i swojego światopoglądu nie byłyby przychylne do obiektywnego rozpatrzenia sprawy, do życzliwego podejścia do zjawiska religijności i wykorzystują te luki do tego, żeby uniewinniać osoby, które czy to przeszkadzały w nabożeństwach, czy właśnie w jakiś bardzo kontrowersyjny, bolesny dla katolików sposób wyśmiewały się ze świętości. Wychodzi temu naprzeciw inicjatywa obywatelska w obronie chrześcijan, którą poparły setki tysięcy osób swoimi podpisami. Inicjatywa, którą trzeba przyznać, na samym początku krytykowaliśmy właśnie ze względu na konieczność pewnego jeszcze przeformułowania, doprecyzowania tych przepisów. I w toku prac sejmowych, w toku także prac podkomisji sejmowych, w których braliśmy udział, udało się wypracować takie brzmienie przepisów, które wydaje się, że jest optymalne, które z jednej strony pozwala zachować wolność słowa, pozwala zachować prawo do krytyki, także krytyki Kościoła, czy to przez samych katolików, czy przez osoby niewierzące, czy wręcz wrogie, a z drugiej strony w dużo szczelniejszy sposób, dużo bardziej skutecznie będzie chronić prawa chrześcijan. Przede wszystkim z artykułu 195 znika znamie złośliwości. Już teraz, jeżeli ten projekt zostanie przegłosowany, bo jeszcze nie jest, sądy nie będą mogły uniewinniać tylko dlatego, że zupełnie arbitralnie uznały, że przeszkadzanie czy przerwanie nawet nabożeństwa, mszy świętej nie było złośliwe.
A to był taki bardzo subiektywny element rozpatrywania bardzo wielu spraw w kwestii chociażby naruszenia tej wolności religijnej i uczuć religijnych.
Dokładnie tak. Zaczęliśmy od Mariki, którą skazał sąd w Poznaniu, ale w tych samych murach, w tym samym sądzie doszło całkiem niedawno do uniewinnienia 32 osób, które przeszkadzały w wykonywaniu nabożeństwa. Trudno tutaj nie uciec od wrażenia, że w imieniu Rzeczpospolitej wydaje się wyroki jednak jakoś nacechowane ideologicznie, nie do końca obiektywne. Jeżeli z jednej strony taką grupę osób przeszkadzającą w wykonywaniu czynności religijnych się uniewinnia, a z drugiej strony osobę, co do której sędzia miał wątpliwości w odniesieniu do jej być może prawicowych poglądów, skazuje się na tak ciężką karę. Ale zmiany w inicjatywie w obronie chrześcijan to także bardzo istotne doprecyzowanie artykułu 196, który już w tym brzmieniu nie chroniłby uczuć religijnych, a zatem czegoś niesprecyzowanego, czegoś, co należy jakoś wykazywać i co znowu jest pewnym niedookreśleniem i rodzi możliwości różnej interpretacji, ale chroniłby zasady doktrynalne. To jest sformułowanie wzięte z ustawy o gwarancjach sumienia i wyznania. Każdy nowo rejestrujący się związek wyznaniowy musi we wniosku określić swoje zasady doktrynalne, a zatem byłoby to coś obiektywnego, coś, co urząd i tak ma na papierze od samego początku. Oprócz tego można by było, ten przepis chroniłby naruszenie miejsca kultu, przedmiotu kultu, podmiotu, wyszydzanie, lżenie kościołów czy zasad wiary. I znowu, nie tak jak chce twierdzić lewica, nie chodzi o to, że jeżeli ktoś się w kościele uśmiechnie albo jeżeli zadzwoni mu telefon, to zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Są to sformułowania, które wymagają pewnego natężenia tego czynu, pewnego natężenia złej woli, wyszydzanie, rzucanie obelg, czynność powtarzająca się, czy właśnie lżenie. A zatem znowu pewien balans między wolnością słowa, wolnością krytyki, ale z drugiej strony dużo szczelniejszym chronieniem praw chrześcijan.
Pani mecenas, powróćmy do Matki Bożej z tęczową aureolą, a szerzej patrząc do tego różnego rodzaju sposobu funkcjonowania niektórych tak zwanych artystów, bo tak chciałbym ich nazwać, którzy zasłaniają się swoją impresją artystyczną, wyrazem twórczości artystycznej. No i wydaje się, patrząc na orzeczenia sądów, że im wolno więcej, tak? A w dalszym ciągu atakowani są ludzie wierzący poprzez różnego rodzaju obrazoburcze, antychrześcijańskie, antykatolickie, tak zwane sztuki, antysztuki teatralne, kinematografie, różnego rodzaju wystawy, obrazy, formy tak zwanego artystycznego wyrazu. Czy z tym nie można zrobić porządku?
Tutaj jest bardzo duży opór sądu, ponieważ wolność artystyczna staje się takim wytrychem, który zdaje się usprawiedliwiać artystów, celebrytów w ich coraz bardziej obraźliwych ekscesach wobec katolików. Chociażby sprawa klątwy w teatrze powszechnym. Przecież to postępowanie summa summarum zostało umorzone, nikomu nie zostały przedstawione zarzuty. Podczas spektaklu doszło do naprawdę bardzo znieważających katolików i nie tylko katolików, szerzej chrześcijan, zachowań. Mówię, że szerzej, że chrześcijan, ponieważ chociażby Instytut Ordo Iuris w tej sprawie reprezentował dwójkę protestantów, którzy byli na premierze i jak zobaczyli, co jest prezentowane podczas tego spektaklu, wyszli w jego trakcie. Organy ścigania umarzają postępowanie. Sprawa spektaklu Radio Maria. Tutaj odmowa wszczęcia. Sprawa spektaklu Diabły. Tutaj również odmowa wszczęcia. Już nie wspomnę o sprawach celebrytów, którzy są znani przez sądy z tego, że właśnie swoją karierę opierają z jednej strony na obrażaniu osób wierzących, chociażby Nergal, gdzie ostatecznie postępowanie toczy się w zakresie tego, że zaprezentował fotografię Matki Bożej przydeptaną butem. Natomiast tutaj mieliśmy bardzo duży opór ze strony organów ścigania. Najpierw sprawa została umorzona z uwagi na to, że stwierdzono, że tak naprawdę skoro jest zakryta twarz Matki Boskiej, to trudno powiedzieć, kto jest na tym wizerunku. Później sąd również umorzył postępowanie, no bo Nergal przecież jest znany z tego, że takie kreacje artystyczne robi, więc jemu wolno. No nie wolno. Obecnie na szczęście to postępowanie się toczy. Tak samo jak inne postępowanie wobec tego, nie powiem artysty, celebryty bardziej, gdzie sprofanował wizerunek Jezusa Chrystusa. Nie będę opisywała dokładnie tego, w jaki sposób, z uwagi na wrażliwość też niektórych oglądających. Natomiast tutaj mamy do czynienia z tym, że sądy próbują do tego worka, wolność artystyczna, wolność słowa, wrzucić naprawdę wiele. To, o czym ojciec wspomniał, czyli sprawa Matki Boskiej Częstochowskiej, która została zestawiona z symbolem aktywistów LGBT, czyli nałożenie na Matkę Boską Częstochowską tęczowej aureoli. I tutaj mieliśmy przede wszystkim tą głośną sprawę w Płocku, gdzie w nocy sprawcy porozklejali wizerunek takiej sprofanowanej Matki Boskiej po całym mieście. Ten wizerunek znalazł się nawet na śmietnikach, na publicznych toaletach. I co sąd pierwszej i drugiej instancji zrobił? Uniewinnił sprawców. Obecnie złożyliśmy oczywiście w tej sprawie kasację, ale jak sąd to tłumaczył? Sąd tłumaczył, że sprawcy nie mieli zamiaru naruszyć uczucia religijne, a tak naprawdę to pokrzywdzony były proboszcz płockiej parafii sam sobie jest winien, ponieważ to miała być reakcja na to, że grób pański został udekorowany grzechami i wśród tych grzechów znalazł się również napis LGBT. Inna sprawa z Częstochowy, gdzie również doszło do profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej przez właśnie zestawienie jej z tym symbolem, tęczowym symbolem aktywistów LGBT. Tutaj również umorzono postępowanie. Obecnie prokurator generalny wniósł skargę nadzwyczajną w tej sprawie. Natomiast widzimy tutaj bardzo duży opór. I To nie jest też tak, że sędziowie mają tutaj dowolność co do tego, czy coś narusza uczucia religijne, czy nie. I to nie jest też tak, że to jest tylko odbiór subiektywny pokrzywdzonego. Ale żeby móc powiedzieć, że doszło do naruszenia uczuć religijnych, to musi być zarówno obiektywnie, jak i subiektywnie znieważenie czy wizerunku boskiego, czy jakiegoś przedmiotu otoczonego kultem religijnym. I tutaj pomocne zawsze są opinie biegłych. Biegłych z zakresu religioznawstwa, z zakresu językoznawstwa. I tacy biegli wypowiadają się nieraz w tych postępowaniach, bo nie w każdym postępowaniu w ogóle sąd dopuszcza ich. W Płocku sąd nie dopuścił opinii biegłych. Natomiast w Gdańsku, gdzie taka opinia biegłych była, sąd wbrew tej opinii biegłych, bo tam również miało miejsce sprofanowanie wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, wbrew tej opinii orzekł, że nie doszło do naruszenia uczuć religijnych. Więc tutaj sądy bardzo kreatywnie podchodzą do kwestii tego, co narusza uczucia religijne, a co nie narusza.
Do tego, panie dyrektorze, mamy zapowiedzi prominentnych działaczy sceny politycznej w Polsce, programowe zapowiedzi, które wprost mówią o tak zwanym opiłowaniu praw katolików w naszej ojczyźnie. No bardzo niebezpieczne zapowiedzi.
Dokładnie tak. Inspiracją dla naszego cyklu analiz, które ukazują się co czwartek przez całe wakacje, cyklu zatytułowanego Gdy piłują chrześcijan, właśnie była wypowiedź posła Sławomira Nitrasa, który bardzo ciekawie sformułował swoją myśl, ponieważ powiedział, że was, czyli katolików, trzeba opiłować z przywilejów, bo znowu podniesiecie głowę. Bardzo to przeszkadzało panu posłowi, że po okresie komunizmu, kiedy Kościół był prześladowany, był ograniczany w swojej działalności, były ograniczone prawa katolików, wreszcie ich prawa zostały jakoś dostrzeżone, zauważone i mogły być realizowane w szerszy sposób. W jego percepcji katolicy podnieśli głowę i teraz trzeba ich opiłować, ale w taki sposób, żeby drugi raz już to podniesienie głowy się nie dokonało. Zainspirowani tym zaczęliśmy badać przypadki z przeszłości, przypadki Francji, Meksyku, Irlandii, być może w przyszłości jeszcze innych państw i zestawialiśmy to, w jaki sposób ten proces opiłowywania zaczynał się i przebiegał w tych państwach, z tym, jak wyglądają postulaty dzisiejszych środowisk lewicowych, środowisk politycznych i aktywistów społecznych. I okazuje się, że jest bardzo wiele podobieństw. Jedno z podobieństw, które nas bardzo uderzyło, to to, że bardzo często kościół hierarchiczny, ten kościół złożony z biskupów, wykazywał pewną bierność. Było takie przeświadczenie, że może lepiej nie iść w zwarcie, że może lepiej nie walczyć z tymi postulatami politycznymi. Być może oni poprzestaną na tych pierwszych swoich zapowiedziach. Być może to ograniczenie nie będzie aż tak duże. No niestety nie. Okazywało się, to są przykłady z historii, na które już możemy spojrzeć z perspektywy czasu, że brak oporu, brak jasnego artykułowania, że prawa chrześcijan są naruszane, brak jasnego sprzeciwu, brak wystąpienia z jasną deklaracją, co jest grzechem, a co nie jest, w jaki sposób rozbestwiało przeciwników Kościoła, pokazywało, że mogą sobie na jeszcze więcej pozwolić, że Kościół, że chrześcijanie są na tyle słabi, że można swoje bardzo często mniejszościowe poglądy, tak jak chociażby w przypadku Meksyku, który chwilę wcześniej był państwem wyznaniowym. To państwem, które chciało karać za konwersję na inną religię niż religia katolicka. Czyli był tym państwem wyznaniowym w takiej, mówi się w doktrynie, w wariancie zamkniętym, czyli wręcz z karami za konwersję na inną religię. A tutaj potrafią przeforsować, czy to zakaz spowiedzi, czy wreszcie na końcu zakaz odprawiania nabożeństw, wszelkich, łącznie z Eucharystią. Żadne publiczne nabożeństwa, co najwyżej można indywidualnie wejść do kościoła się pomodlić. Bardzo często, czy to właśnie Meksyk, czy Irlandia, jest zakaz noszenia sutanny w miejscach publicznych. Bardzo ten widok kuje w oczy przeciwników Kościoła. I niestety, ale w Polsce wiele z tych postulatów także obserwujemy. Czy to postulaty związane z sytuacją majątkową Kościoła, opodatkowanie, wprowadzenie kas fiskalnych, niezwrócenie Kościołowi ziem i nieruchomości, które zostały upaństwowione w latach 50. i nadal niezwrócone.
Wyrzucenie religii ze szkół.
Dokładnie, wyrugowanie symboli religijnych z przestrzeni publicznej, likwidacja klauzuli sumienia, ostatnio nawet zakaz spowiedzi. W wersji przedstawionej przez jednego z aktywistów do 16 roku życia, ale zaraz potem poseł Biedroń poszedł jeszcze dalej, do 18 roku życia. Już widzimy tą eskalację nawet w takiej kwestii. Bardzo często wśród polityków Platformy Obywatelskiej czy Lewicy było widać pewną eskalację od tego, że będziemy rozmawiać o zmianie konkordatu, od postulowania jego renegocjacji do twardego stanowiska, że trzeba go wypowiedzieć. Że nie może być tak, żeby w ogóle Konkordat obowiązywał. Zresztą to także pomysł posła Nitrasa wyrażony rok później od tego znanego cytatu, że Konkordat należy raczej z jedną z lewicowych organizacji aktywistycznych zawrzeć, a wypowiedzieć Konkordat z Kościołem. Więc pewne ośmieszanie tego doniosłego aktu, doniosłej umowy międzynarodowej. Ale widzimy także chociażby w tych wszystkich przykładach postępowań, o których mówiliśmy, głębokie niezrozumienie, głęboki problem z właściwym myśleniem, z właściwą perspektywą chociażby we władzy sądowej. Jak refren wraca ten sam motyw. Jeżeli nie chcesz sprzedawać antykoncepcji, to nie bądź aptekarką. Jeżeli nie chcesz zabijać dzieci w zabiegu przerywania ciąży, to nie bądź pielęgniarką. Sąd, który umarzał postępowanie w sprawie Nergala. Przecież wiesz, jakie on rzeczy publikuje na swoich mediach społecznościowych. Nie wchodź na ten profil. I za każdym razem jest ten sam argument. Argument, który dąży do tego, żeby ograniczyć przestrzeń życiową katolikom. Nie mogą wykonywać pewnych zawodów, nie mogą korzystać z internetu w pełnym zakresie, nie mogą pewnych różnych innych rzeczy, ponieważ tam spotykają się z nawet nie wolnością, ale z fawolą osób, które są przeciwne Kościołowi. Takim dobrym przykładem jest także właśnie wyrugowanie symboli religijnych z przestrzeni publicznej, czy właśnie noszenie sutanny w miejscach publicznych. Ponieważ osoby niewierzące nie chcą tego widzieć, to wam nie wolno tego nosić. I koniec. No trudno nie odnieść wrażenia, że to myślenie i taka argumentacja jest jawnym ograniczeniem praw części obywateli, części społeczeństwa. Jeżeli ktoś twierdzi, że w Polsce to chrześcijanie mają pewne przywileje, to oni są grupą uprzywilejowaną, no to bardzo jasno widać, że chociażby w sądach, chociażby w argumentacji aktywistów społecznych, to raczej chrześcijanie mają ograniczone prawa.
Za chwilę powrócimy do ważnego zagadnienia, jak w tej sytuacji jako ludzie wierzący powinniśmy się odnaleźć, czy mamy w ogóle jakiekolwiek możliwości ochrony wyznawanej przez nas wiary. Ale zapraszam także Państwa do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zagranica 56 657 0013 i końcówka 14. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Chrześcijanie, ukryte ofiary prześladowań. Nasi goście to pani Magdalena Majkowska, adwokat, członek zarządu Instytutu Ordo Iuris, dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris i pan Łukasz Bernaciński, członek zarządu Instytutu Ordo Iuris, dyrektor Centrum Badań i Analiz Ordo Iuris. A zatem jak się znaleźć w tej trudnej, naznaczonej różnego rodzaju niesprawiedliwością, także legislacyjną, prawną sytuacji, gdzie my jako ludzie wierzący, kiedy nasze prawa są łamane i deptane, możemy szukać pomocy i możemy szukać schronienia?
Na pewno nie pozostawać biernym, tylko reagować. Zareagować, jeżeli czujemy przede wszystkim, że doszło do znieważenia, naruszenia naszych uczuć religijnych, to takie przypadki zgłaszać organom ścigania. Instytut Ordo Iuris też zawsze jest gotowy nieść pomoc procesową osobom, które znalazły się w takiej sytuacji. Ale trzeba reagować na wszelkich możliwych płaszczyznach swojego życia. Tutaj może być przykład chociażby tego pracownika IKEA zwolnionego z pracy za zacytowanie na wewnętrznym forum pracowniczym cytatu z Pisma Świętego. I później IKEA tłumaczyła, że rzekomo problemem nie był pracownik i jego wyznanie, to, że jest katolikiem, tylko cytat. Tylko problem polega na tym, że pracownik IKEA dostał wypowiedzenie za umieszczenie tego cytatu, a cytat nie został usunięty przez pracodawcę. Więc widzimy tutaj, też przybliżę od razu, bo chodzi o to, że pracownik IKEA zamieścił na tym wewnętrznym forum cytat w odpowiedzi na artykuł, który zamieścił pracodawca, że włączenie się w wspieranie środowisk LGBT jest obowiązkiem każdego z nas. Parafrazując to, co tam było napisane. I reakcja pracownika IKEA, który nie zgadzał się z tym, z uwagi na to, że był katolikiem, była taka, że posłużył się tym narzędziem, które posiadał, czyli zacytował w tym zakresie Pismo Święte i za to został zwolniony. I tutaj, jak wspominałam wcześniej o sprawach, które są smutne dla katolików z punktu widzenia orzeczeń sądowych, to tutaj mamy do czynienia z takim pozytywnym przykładem, ponieważ krakowski sąd przywrócił pracownika IKEA do pracy. My złożyliśmy apelację jeszcze w zakresie takim, że domagamy się zadośćuczynienia za dyskryminację tego pracownika, ponieważ uważamy, że powodem zwolnienia była po prostu wyznawana przez niego wiara, czyli to był powód dyskryminujący. Natomiast gdyby nie reagować, gdyby właśnie pracownik IKEA zwolniony stwierdził, że no to w takim razie poszukam sobie pracy gdzie indziej. Gdy przechodzimy koło przydrożnej kapliczki i widzimy, że została zniszczona, zdewastowana, albo gdy ktoś przerywa nabożeństwo, mszę świętą i nie będziemy reagować, to będą się posuwać przeciwnicy katolicyzmu coraz dalej w tych swoich zachowaniach. Spójrzmy, co się dzieje z osobą świętego Jana Pawła II, jak w przestrzeni publicznej próbuje się go obrażać i tą jego, przez to wymazywać całą jego spuściznę, jego nauczanie na temat życia, wolności, rodziny, czyli tych fundamentów, którymi Polska jest silna. I tutaj również ważne jest reagowanie. Dlatego chociażby sprawa Roberta Biedronia, posłanki Senyszyn, Klaudii Jachiry, którzy właśnie próbują obrzydzić postać Jana Pawła II przez nieprawdziwe, obrzydliwe zestawienie go z przestępstwami na tle seksualnym wobec dzieci. I tutaj jest potrzebne również reagowanie, dlatego w imieniu odpowiednich organizacji pozywamy ich o naruszenie dóbr osobistych świętego Jana Pawła II, ponieważ organizacje, które mają związek z szerzeniem pamięci o Janie Pawle II, również mogą mieć legitymację w tego typu sprawach. Co się dzieje? Nieraz sądy reagują, a nieraz stwierdzają, że oczywiście doszło do naruszenia dóbr osobistych świętego Jana Pawła II, ale organizacja, która wystąpiła z powództwem, nie ma legitymacji do tego, żeby występować w jego imieniu i oddalają powództwo. Natomiast nie można być w tych przypadkach biernym, ponieważ druga strona nie jest bierna. Druga strona coraz bardziej przesuwa tą debatę publiczną, zagania nas w kozi róg. i próbuje stworzyć atmosferę, kiedy to my powinniśmy się z czegoś tłumaczyć, my powinniśmy ukrywać to, że jesteśmy katolikami, a to tak nie jest. To tak
nie jest. Bardzo agresywne i natarczywe działanie pani mecenas.
Tak i najgorsze jest to, że w swojej agresywności coraz to kolejne są przesuwane bariery. Coraz więcej, czy w przestrzeni internetowej coraz częściej się spotykamy z profanacjami, ze stawieniem równym, czy wulgarnym, czy z podtekstami seksualnymi przedmiotów, osób, które są obiektem kultu religijnego. I tutaj również tego nie powinno się zostawiać samego sobie. Również powinny o tym się zajmować organy ścigania, bo organy ścigania mogą się tym zająć i powinny się tym zajmować, tylko co jest potrzebne. To też jest taki problem, z którym nieraz się mierzymy w instytucie, ponieważ ktoś zgłasza do nas właśnie jakieś przestępstwo na tle religijnym, ale prosi o to, żeby być anonimowym, żeby to Instytut Ordo Iuris zrobił za niego. Otóż tak się nie da. Potrzebna jest osoba pokrzywdzonego, który się ujawni w danej sprawie, bo z punktu widzenia artykułu 196 Kodeksu Karnego dotyczącego naruszenia uczuć religijnych, musi być znamie też spełnione tego, a że zostały naruszone uczucia religijne konkretnej osoby. Dlatego też nie można się bać występować w tego typu sprawach i walczyć, bo zaraz okaże się, że ten przepis będzie martwy.
Odbierzmy telefon i za chwilę powrócę do rozmowy także z panem dyrektorem. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy? Skąd telefon?
Mówię się Jerzy z Olsztyna. No i chciałbym takie... No, nie, dziękuję bardzo za tę audycję. W ogóle pozdrawiam państwa z Ordo Iuris i księdza i ojca prowadzącego. Ale ja takie, no, miałem taką sytuację na przykład na tym marszu. Ja bym to, no, modliłem się. Po prostu był ten marsz, ten czarny, prawda, i u nas tam w Olsztynie blokowali centrum miasta, tam chodzili po przejście. Poszedłem tam. Uklękłem i mówiłem różanie. To mówiłem jedną część różańca, pięć tajemnic, później koronkę. Wielu gapiów stało obok dorosłych, nikt się nie przyłączył. To było przykre, ale nikt też mnie nie zaczepił. No i odszedłem, no i tyle. Może ktoś tam, komuś coś to zobaczył, ktoś tego. Później miałem taki zamiar, ale akurat musiałem wyjechać. Był marsz tam ten LGBT w Olsztynie, ale puścili go tam jakimiś bocznymi ulicami. I też chciałem tam uklęknąć. Nie wiem, jakby oni zareagowali. Ale jak ja bym, no nie wiem, czy to, no może niedobrze, ale jak widziałem tą profanację tej mszy świętej gdzieś tam przy Warszawie, czy gdzieś to było. No jak ja bym tam był, ja bym przez przypadek tam nie poszedł, ale to bym normalnie wywalił te wszystkie stoły i już, a nikt taki się nie znalazł. No i teraz mam pytanie jeszcze takie jedno, chodzi o odpowiedzialność też, nie? No, no w kościele mi się nie zdarzyło, ale no jestem na mszy i wchodzi taka ekipa jakaś tam, nie wiem. No ja bym od razu wstał i ich wyprosił grzecznie. Jeśli nie, no poprosiłbym paru mężczyzn, byśmy wyprowadzili. Czy to byłaby odpowiedzialność, czy to byłoby naruszenie ich czegoś, czy nie? No bo to jak tu reagować, nie? Tak fizycznie, no bo modlić się można za nich zawsze, ale jednak, żeby mi nie przeszkadzali w modlitwie, no to mam prawo chyba ich wyprowadzić i tak dalej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Jerzy, dziękujemy także za to zaangażowanie, za świadectwo w tych różnego rodzaju trudnych sytuacjach. No szkoda rzeczywiście, że to osamotnienie często towarzyszy tym, którzy próbują zwalczać różnego rodzaju batalie wymierzone w nas, ludzi wierzących, ale także konkretne pytanie pana Jerzego, na ile sobie możemy w tym naszym działaniu pozwolić, pani Marta?
W takim przypadku oczywiście można zareagować, bo wiadomo, że przecież na mszy świętej też raczej policji nie ma. Jeżeli widzimy zdarzenie, przestępstwo i kogoś na gorącym uczynku uchwycimy, to oczywiście z użyciem siły odpowiedzi odpowiedniej do sytuacji można wyprowadzić taką osobę i wtedy nie narażamy się na żadną odpowiedzialność karną. Najlepiej wyprowadzając taką osobę, która na przykład przeszkadza we mszy świętej, zadzwonić jednocześnie albo poprosić kogoś o to, żeby zadzwonił na policję i poczekać z tą osobą na policję do jej przyjazdu.
W Toruniu pani poseł zakłócała mszę świętą w jednym z toruńskich kościołów. No sąd jednak przyjął narrację pani poseł i stwierdził, że rzeczywiście nie było przekroczenia granicy naruszenia praw ludzi wierzących.
Tak, to jest to, o czym wcześniej mówił pan Łukasz Bernaciński, czyli kwestia tego znamienia złośliwości. I to jest taki wytrych, który non-stop sądy wykorzystują w celu umawiania tych postępowań czy uniewinniania sprawców. Dlatego też te zmiany, ta nowelizacja planowana jest pod tym kątem bardzo potrzebna, żeby sądy nie miały takiej furtki do tego, żeby decydować, czy coś było złośliwe, czy nie było złośliwe, bo tak naprawdę to prowadzi do tego, że za każdym razem okazuje się, że artykuł 195 kodeksu karnego, bo o tym mówimy, staje się martwy, ponieważ sądy zawsze stwierdzają, że no to nie było złośliwe. Było przeszkadzanie, ale to nie było, bo coś tam. I jeżeli wtargnięcie do kościoła, jeżeli przerwaniem nabożeństwa mszy świętej nie jest działaniem złośliwym, nacechowanym negatywnie, no to ja nie wiem, co musiałoby się stać, jakim musielibyśmy rozważać tutaj kazus, żeby sądy zdecydowały się, żeby zdecydowały się posłużyć tym przepisem.
Panie dyrektorze, ważne jest to, że ten projekt w obronie chrześcijan to nie projekt polityczny, ale obywatelski, społeczny, a zatem sygnał, który popłynął od społeczeństwa, od ludzi wierzących, że się nie zgadzają na taki stan rzeczy, że te sprawy są chociażby przez wymiar sprawiedliwości załatwiane tak, jak są załatwiane do tej pory.
Dokładnie tak. I to też jest pewna obserwacja, pewna analogia, która wynika z tych naszych badań, z naszego cyklu esejów, gdy piłują chrześcijan. Wtedy, kiedy lewica przekraczała już pewne granice, wtedy Kościół, jako zgromadzenie ludzi zwołanych przez Boga, organizował się, ale od dołu. Organizowali się nie w kościele hierarchicznym, ale sami wyznawcy i zaczynali działać. Chociażby ruch Cristeros w Meksyku, który nigdy nie miał mniej niż 50 tysięcy osób. Ruch gigantyczny, można powiedzieć. Ale w
Oddajmy także właściwie cześć Młodzieży Wszechpolskiej, innym organizacjom narodowym, którzy rzeczywiście potrafili dzień i noc pilnować świątyń, kościołów, tak. Opowiedzieli bardzo jasno, że nie pozwolą na bezczeszczenie świętości narodowej.
Tak, i to też było piękne świadectwo tego, jak realizować wyznawane wartości w praktyce i w obliczu ich bardzo realnego, bezpośredniego zagrożenia. Ale nawiązując także do tej inicjatywy, ona, tak jak już wspominałem, jest w zasadzie gotowa. Przeszła przez wszystkie prace sejmowe i w zeszłym miesiącu miała być już głosowana przez Sejm. Okazało się, że to głosowanie dosłownie na 2 godziny przed godziną, kiedy miało się odbyć, zostało skreślone z harmonogramu. Było bardzo blisko, ale zabrakło pewnej odwagi politycznej, żeby w roku wyborczym otworzyć ten temat i przegłosować zmiany w prawie, które w skuteczniejszy sposób będą chronić prawa chrześcijan. I tutaj po raz kolejny potrzeba mobilizacji oddolnej. Tak jak ludzie potrafili podpisać się wtedy, kiedy wolontariusze stali z listami i wyrazić w ten sposób swoje poparcie dla tej inicjatywy, tak teraz potrzeba, żeby każdy chrześcijanin wziął odpowiedzialność za siebie, za całą grupę chrześcijan w Polsce. I na wszystkich tych miejscach, gdzie w okresie wakacyjnym, w roku wyborczym będą się odbywały spotkania z politykami, po prostu dopytywał, a co z tą inicjatywą, a co z tym projektem, a dlaczego to jeszcze nie jest przegłosowane. Gdyby wtedy tych 2 godzin nie zabrakło, tej odwagi politycznej nie zabrakło, prawdopodobnie od sierpnia zmiany weszłyby w życie. A tak czekamy, w zawieszeniu, nie wiedząc, co będzie. A tak jak powiedziała pani mecenas, druga strona z pewnością nie będzie czekać. Każdy dzień zwłoki to potencjalne przestępstwa,
I przekraczanie kolejnych granic i możliwości atakowania ludzi wierzących w naszej ojczyźnie z całą mocą i z perfidią. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże, Halina Skrosna. Chciałam, tu chodzi o bezpieczeństwo i o podstawy prawne obrony właśnie obiektów religijnych czy wartości religijnych. Ja przeglądałam kilka razy konstytucję i w konstytucji jest zagwarantowana ta ochrona. I tutaj nie wiem, jest coś takiego, że jest jakiś opór czy brak odwagi ze strony na przykład czy policji, czy innych organów, no tu o sądach już była mowa, bo wiadomo, jakie są. Ale no bo musimy to ustalić, bo nie wiadomo, czy wyjdzie na to, że właściwie to nie będziemy wiedzieć, czy jesteśmy państwem ludzi wierzących, jaki jest procent ludzi wierzących, skoro się takie rzeczy dzieją i prawie w większości nie ma reakcji, ludzie się boją zareagować. To jest bardzo złe. I to mówiliśmy. Dlaczego sytuacja zaistniała o wiele gorsza właśnie w latach 80., 90. niż za komuny. Trzeba sobie powiedzieć, nie było remanentu po komunie. Kto uczył w szkołach po wojnie? No przecież komuniści nie wykształcili elit żadnych, więc uczyły osoby. Ja kończyłam Uniwersytet Jagielloński, jeszcze koniec lat 70. i wiem, że jeszcze byli profesorzy, którzy skończyli Uniwersytet Jana Kazimierza. Oni obsadzali wydziały, zwłaszcza wydziały humanistyczne, historię wychowania, pedagogikę, wszystko. I no to oni, wiadomo, że już to byli 70 lata, oni już byli osobami starszymi, 80 lat i tak jeszcze byli bardzo sprawnymi i oni rzeczywiście wychowywali właściwych ludzi, patriotów. I z chwilą, kiedy oni już odchodzili, to jest koniec lat 70. i wydawałoby się, że skoro przyszła Solidarność, to powinno być lepiej, ale niestety, ja zauważyłam, jak ja kończyłam studia właśnie też w Krakowie na UJ-cie, że po tych osobach przychodziły właśnie osoby właśnie z nadania PZPR-u, które właśnie robiły karierę w latach 70. I jak ci starsi ludzie, ci patrioci po Uniwersytecie Jana Kazimierza, tak się właśnie złożyło i obejmowali właśnie ci partyjni. To, czy to oni byli ideowcami? Oni wcale nie byli ideowcami. Chodziło im tylko o karierę. No ja się pytam, no jak oni mogli wykształcić elitę?
Pani Kalino, bardzo, bardzo dziękuję. Podjęła Pani znacznie szerszy temat niż my dzisiaj sobie wyznaczyliśmy na nasze spotkanie w ramach rozmów niedokończonych. Zagadnienie bardzo ważne, bo oczywiście no, podstawy wychowania, formowania młodego człowieka to sprawa najistotniejsza. Przecież tutaj kładą się podwaliny pod całe życie ludzkie i także wybory, a także przecież sprawa dotyczy wyznawanej przez nas wiary. Zagadnienie, nad którym się na chwilę chociaż zatrzymajmy, to gwarancja konstytucji i gwarancja prawna, o tym powiedzmy bardzo mocno. Te gwarancje jako ludzie wierzący od strony prawodawstwa mamy zapewnione, tylko sposób ich respektowania no, budzi wiele zastrzeżeń.
Oczywiście w konstytucji, dokładnie artykuł 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje wolność sumienia i wyznania. Ja zwrócę uwagę na ten problem też, o którym wspomniała pani Halina, związany z uczelniami. Uczelniami publicznymi. I wspomnę o sprawie profesor Ewy Budzyńskiej, która przecież została, miała postępowanie dyscyplinarne na Uniwersytecie Śląskim w związku ze skargą studentów, którzy zarzucili jej między innymi to, że przedstawiła definicję tam, tą podstawową, tradycyjną definicję, czym jest rodzina, że rodzina składa się z kobiety, mężczyzny oraz dzieci. Zarzucili jej też to, że nazwała człowieka na etapie prenatalnym dzieckiem. I absurdalne zarzuty, Natomiast rzecznik dyscyplinarny w tej sprawie nie dość, że wszczął postępowanie, to później skierował wniosek o ukaranie i przecież w pierwszej instancji Uniwersytet Śląski ukarał profesor Ewę Budzyńską. Więc mamy do czynienia z sytuacją, kiedy na uczelniach państwowych również są osoby, które mogą ścigać za światopogląd naukowców. Żeby temu się przeciwstawić, potrzebne było aż zmiana, nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i wpisanie wprost tego, że nauczyciel akademicki nie może odpowiadać dyscyplinarnie za swój światopogląd, religię, wyznanie. I to doprowadziło później w drugiej instancji do umorzenia postępowania profesor Ewy Budzyńskiej z uwagi właśnie na ten znowelizowany przepis. Ale pokazuje to, że na uczelniach występuje ten problem, bo o ile student jest dopiero człowiekiem, który wchodzi w dorosłość, jest jeszcze nieukształtowany, to jednak wykładowcy, nauczyciele akademiccy, którzy są rzecznikami dyscyplinarnymi, czy też pełnią funkcję sędziów sądów dyscyplinarnych, mają już ukształtowany światopogląd. Problem polega na tym, kiedy oni próbują tą debatę publiczną, debatę akademicką kształtować poprzez swój światopogląd i w ten sposób zawężając tą dyskusję i w oczywisty sposób też zaprzeczając temu, czemu służą uniwersytety, bo uniwersytety służą temu, żeby poszukiwać prawdy, a nie odpowiadać na to, jakie wartości i co chcą usłyszeć studenci, którzy przychodzą do nich na wykłady.
Kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, chrześcijanie, ukryte ofiary prześladowań. Druga część w Radiu Maryja od godziny 21.30. Nasi goście to pani Magdalena Majkowska, adwokat, członek zarządu Instytutu Ordo Iuris, dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris. Bardzo dziękuję pani mecenas, Bóg zapłać. I pan Łukasz Bernaciński, członek zarządu Instytutu Ordo Iuris, dyrektor Centrum Badań i Analiz Ordo Iuris. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Przypomnę państwu także, że dzisiejsze rozmowy niedokończone są współorganizowane przez Centrum Ochrony Praw Chrześcijan w Toruniu. Także w tym centrum możemy uzyskać pomoc w tych sytuacjach, kiedy rzeczywiście piętnowana jest nasza wiara i deptane są nasze uczucia religijne. Dziękuję także państwu za spotkanie i współtworzenie dzisiejszych rozmów niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.